Realne zagrożenia wirtualizacji. 12 lipca 2012 000. Obecnie trudno wyobrazić sobie organizację, która nie ma farmy platform wirtualnych lub nie jest w trakcie przenoszenia zasobów fizycznych do wirtualnych. Jednak, gdy oddajemy kontrolę nad wieloma zasobami często krytycznymi w ręce jednego zarządcy, budzi to duże obawy specjalisty do spraw bezpieczeństwa. Czy słusznie? Postaramy się na to odpowiedzieć, prezentując podstawowe zagrożenia związane z wirtualizacją. Zacznijmy zupełnie nietechnicznie, od zwykłej obserwacji rynku. Coś musi być na rzeczy, skoro małe firmy zajmujące się bezpieczeństwem wirtualizacji stają się łakomym kąskiem dla większych dostawców. Oto kilka przykładów. Juniper wchłania Altor Networks, VMware przejmuje Blue Elan Technologies, stąd wywodzi się Scheldt, a Trend Micro wykupuje Third Brigade. Ci, którzy do tej pory z wirtualizacją mieli niewiele wspólnego, również dorabiają potrzebne wsparcie. Na przykład McAfee buduje oprogramowanie antywirusowe MOVE Management for Optimized Virtual Environments obsługujące VMware w Scheldt. Do 2015 rok 40% mechanizmów bezpieczeństwa w centrum danych zostanie zwirtualizowanych w 2010 rok. Było to 5%, twierdzi Neil McDonald, analityk firmy Gartner. Z kolei z badań 2011 Data Center Security Survey Virtualization Ampersand Slots przeprowadzonych w kilkudziesięciu średnich i dużych organizacjach przez Gabriel Consulting Group wynika, że wirtualizacja nie wywołuje większego niepokoju. Blisko 70% badanych twierdzi, że do zabezpieczenia infrastruktury wirtualnej używa tych samych narzędzi, które stosuje w przypadku systemów fizycznych. Nie ma w tym nic złego. Pytanie, czy robione jest to właściwie i ze świadomością ograniczeń? Doświadczenie wskazuje, że w wielu organizacjach w Polsce jest podobnie. Na pytanie, czy prowadzą Państwo projekt mający na celu podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury wirtualnej? Zbyt często słyszymy odpowiedź w rodzaju, może w przyszłym roku, jak znajdzie się budżet, albo audyt suszy nam o to głowę. Chyba powinniśmy pomyśleć, jak to rozwiązać. S.183774 Wirtualizacja niejedno ma imię. Obecnie możemy wirtualizować aplikacje, przestrzeń dyskową, sieć, stacje robocze i wiele innych. Myśląc o bezpieczeństwie w takich środowiskach, powinniśmy przestać traktować je jako osobne elementy, a raczej myśleć o nich jako o miniorganizacjach. Podobnie jak w firmie, interakcja między każdym z komponentów stwarza możliwości popełnienia nadużyć. Nie będziemy mówili o wszystkich, ale postaramy się opisać te najpopularniejsze. Zacznijmy od typowej budowy środowiska wirtualnego. Przede wszystkim mamy hosta typu 1 lub 2 POR. Dalej, stanowiącego trzon, na którym są uruchamiane instancje wirtualne. Następnie do gry wkracza hyperwizor albo, szukając polskiego odpowiednika, hipernadzorca, który pełni rolę swoistej rozdzielni i odpowiada za realizację procesu wirtualizacji. Pośredniczy pomiędzy instancjami wirtualnymi gośćmi, a platformą sprzętową hostem, tłumacząc, przekazując i zarządzając żądaniami tych pierwszych. Nazwy hipervisor używa się zamiennie z Virtual Machine Manager VMM. Mamy również zwirtualizowane systemy gości, które funkcjonalnie odpowiadają swoim niezwirtualizowanym klonom platformy z rodziny Windows i gwiazdka Nix. Do tego dochodzi warstwa komunikacji oraz przestrzeń dyskowa udostępniana przez hipervisora. Na pierwszy rzut około to wszystko. Nie można jednak zapominać o komponencie administracyjnym, służącym do zarządzania hostem i hipervisorem, jak również o rodzaju wirtualizacji. Można wyróżnić dwa rodzaje wirtualizacji. Pierwsza, odnosząca się do sytuacji, w której hipervisor jest uruchamiany bezpośrednio na platformie sprzętowej, oraz druga, gdy hipervisor korzysta ze standardowego systemu operacyjnego. Z punktu widzenia organizacji ważniejszy jest pierwszy rodzaj, z klasycznymi jego reprezentantami w postaci Citrix XCN, Microsoft Hyper V czy VMware SX. Drugi rodzaj to najczęściej produkty QoS desktopowe, na przykład Oracle VirtualBox. Dla specjalisty do spraw bezpieczeństwa wirtualizacja to samo złote, a jeżeli ktoś do tego dorzuci słowo klucz cloud, to lepiej, żeby wypowiadał je z bezpiecznej odległości. Analitycy podkreślają, że obecnie bezpieczeństwo wirtualizacji to w mniejszym stopniu konieczność implementacji dodatkowych technologii ochronnych, a w większym wszczepienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świecie hardware znak zapytania u kabli. Z jakimi problemami może przyjść nam się zmierzyć? Pierwszy, to jedna z przyczyn popularności wirtualizacji, łatwość i szybkość tworzenia kolejnych maszyn wirtualnych. Kto próbuje zarządzać laboratorium opartym na platformie wirtualnej, zna ten ból. W poniedziałek mieliśmy 3 maszyny, a już w piątek nie wiadomo skąd jest ich 15. Kto je utworzył, po co i czy ktoś wyraził na to zgodę? Z tym wiąże się kolejna bolączka, bardzo ograniczona. zjednoczona w środowiskach wirtualnych implementacja zasady segregacji i obowiązków Segregation of Duties. Z reguły osoba czy zespół administrujący platformą wirtualną może lub wręcz administruje wszystkim, co się na niej znajduje. Może przenieść maszynę na inną platformę, kopiować wykorzystywane przez nią dyski, przekonwertować maszynę na przykład do postaci fizycznej lub formatu używanego przez desktopowe oprogramowanie wirtualizacyjne, wykonywać snapshoty i tym podobne. Nagle okazuje się również, że uprawnienia nie są przypisane do konkretnej osoby, po prostu korzysta się z ROTA. A zatem mówimy o procesie nadawania i kontroli uprawnień, ale także o zarządzaniu zmianą. Platformy wirtualne dają tutaj spore możliwości, na przykład w Center Configuration Manager, ale możemy wzmocnić kontrolę narzędziami spoza platformy wirtualnej. Przykładem może być rozwiązanie Hitrust, które przede wszystkim wspiera kontrolę uwierzytelniania i wiązania użytkownika z kontami platformy wirtualnej, a także wspomaga proces zarządzania zmianą innym produktem, którego jednym z zadań jest ochrona konta root, jak również pełne logowanie wszystkich wykonanych poleceń z możliwością szczegółowej ich analizy. Jest Beyond Trust Power Broker Virtualization. Nie bez znaczenia jest również miejsce wirtualizacji, które będzie miało wpływ na poziom ryzyka, a zatem i na bezpieczeństwo. Szczególnie, jeżeli myślimy o coraz częstszym stosowaniu jej w strefach DMZ, tak zwane strefa zdemilitaryzowana, możemy mieć do czynienia z najróżniejszymi scenariuszami. Z reguły nie patrzy się na to, jakiego rodzaju zasoby są przenoszone na platformę wirtualną. Nie do rzadkości należą przypadki, kiedy na tej samej platformie uruchamiane są zarówno systemy i aplikacje krytyczne, jak i te mało istotne. Co więcej, zdarzają się i takie pomysły, jak rozciąganie platformy wirtualnej, to znaczy umieszczanie części zasobów w DMZ, a części w strefie zaufanej. Ten ostatni scenariusz to proszenie się o katastrofę, gdyby doszło do przejęcia hiperwizora. Z drugiej strony, nawet jeżeli platforma umieszczana jest w strefie zaufanej, to i tak nie zapewnia to z definicji bezpieczeństwa. Tradycyjne mechanizmy ochronne, stosowane w przypadku korzystania z tak zwanego złomu platformy fizycznej, są bezradne wobec tego, co dzieje się na platformie wirtualnej. Oczywiście, można i należy instalować oprogramowanie ochronne na gościach, ale co na przykład z inspekcją ruchu sieciowego między maszynami wirtualnymi w ramach hiperwizora? S.183.775 hipernadzorca, goście i sieć. Skoro hiperwizor został wywołany do tablicy, to zacznijmy od niego. Jako najbardziej oczywistego newralgicznego punktu bezpieczeństwa w wirtualizacji, od kilku lat mówi się o tak zwanym hyperjackingu, czyli atakach mających na celu przejęcie kontroli nad hiperwizorem. Standardowe mechanizmy ochronne gości byłyby tutaj bezradne, nie wiedziałyby o przełamaniu zabezpieczeń systemu bazowego. Do dzisiaj nie doszło jednak do spektakularnego ataku tego typu. Historycznie do dobrze nagłośnionych form ataków należą rootkit Bluepill, stworzony przez Joannę Rutkowską, oraz Vitriol, którego autorem jest Dino Daizowi. Bluepill wywołał nagonkę na autorkę, gdyż postawiła ona śmiałą tezę o możliwości stworzenia rootkita niewykrywalnego, który wzorcowo podszywałby się pod hiperwizora. Ostatecznie ani twierdzenia autorki, ani jej oponentów nie doczekały się jednoznacznego potwierdzenia, ale nie należy oglądać się wstecz. Niedawno ujawniono podatność w procesorach Intela, wynikającą ze sposobu implementacji instrukcji SYSRT. W rezultacie część platform wirtualnych podatna jest na atak VM Escape. Intel twierdzi, że nie jest to żaden błąd, a cecha wynikająca z realizacji udokumentowanych funkcjonalności. Według komunikatu SCERT KB VUH649219 atakujący z poziomu Ring 3 aplikacji może tak spreparować ramkę stosu, by była wykonana na poziomie Ring 0 jądra, po wyjątku HGP General Protection Exception. Błąd zostanie obsłużony przed przeładowaniem stosu, co znaczy, że mechanizm obsługi wyjątku Exception Handler zostanie uruchomiony na poziomie Ring 0 z wybranym przez użytkownika wskaźnikiem stosu RSP, powodującym podwyższenie uprawnień. Na szczęście nie każda platforma wirtualizacji będzie podatna. Od Pony okazał się w Mware, jego hiperwizor zwyczajnie nie wykorzystuje instrukcji SYSRT. Jednak, żeby uniknąć zarzutu faworyzowania tego producenta, śmiało dorzucamy łyżkę dziegciu. Wystarczy szybki rzut około na bazę Setsunie i już widzimy, że w przeciągu ostatnich 6 miesięcy SX cierpiał na kilkanaście podatności, z których część umożliwiała eskalację uprawnień. Podobne bolączki trapiły pozostałych dostawców. Pomimo tego, że realne ataki na hiperwizora występują na razie tylko na papierze, przestępcy też liczą i jak dotąd ROI nie bardzo im wychodzi, to warto podjąć pewien wysiłek i ograniczyć wektory ataku. Możliwe jest wykorzystanie TPM Trusted Platform Module i powiązanie z nią hiperwizora. To zwielokrotni trudność przeprowadzenia skutecznego hyperjackingu. Dobrze też po instalacji platformy wirtualnej przeprowadzić rzetelny hardening. Można w tym celu wesprzeć się bardzo dobrymi materiałami udostępnionymi wdrażanymi przez Center for Internet Security. W ramce przedstawiamy kilkanaście wybranych przykładów zaleceń dla hardeningu SX4. Z racji tego, że hiperwizor ma tutaj wiele wspólnego z Linuxem, część zaleceń jest dość uniwersalna. Jak na razie hiperwizor nie ma dostępu do internetu, więc przynajmniej ten wektor ataku chwilowo odpada. Warto natomiast wprowadzić kontrolę dostępu do platformy wirtualnej, chociażby poprzez umieszczenie elementów zarządczych na przykład w center, w dedykowanej podsieci administracyjnej. Dostęp powinny wspierać również mechanizmy silnego uwierzytelniania. Niektórzy stoją na stanowisku, że dostęp do sieci zarządczej farmy wirtualnej powinien być dodatkowo chroniony przez na przykład dedykowanego firewalla oraz wymuszać korzystanie z VPN. Problemem związanym z hiperwizorem są technologie migracji zasobów wirtualnych z jednej platformy do drugiej, na przykład w Motion. Niestety, w trakcie przenoszenia maszyny można bez większych przeszkód podsłuchać ruch otwarty tekst i wyciągnąć informacje chronione znajdujące się akurat w danej chwili w pamięci RAM. W przypadku maszyn gości z reguły wprowadza się standardowe mechanizmy zabezpieczeń, a przede wszystkim instaluje oprogramowanie typu Endpoint Security. Od pewnego czasu promowane jest podejście, w którym nakłania się organizacje do rezygnowania z instalowania agentów, w tym bezpieczeństwa, na każdej z maszyn i użycie narzędzi, które potrafią skorzystać z mechanizmów oferowanych przez dostawców platform wirtualizacji. Odwołajmy się znowu do VMware. Mówimy tutaj przede wszystkim o zestawie 3 API w MSAFE. Pierwsze w compute umożliwia inspekcję dostępu do pamięci i stanów procesora. Drugie, w Network Appliance, to kontrola przepływu danych na poziomie pakietów między wirtualną kartą sieciową a wirtualnym przełącznikiem. I wreszcie trzecie, VDDK, to wrota do kontroli wirtualnej przestrzeni dyskowej. Niestety, liczba rozwiązań wykorzystujących w MSAFE nie jest zbyt imponująca. Jeden z pierwszych programów partnerskich w zakresie wykorzystania udostępnianych mechanizmów bezpieczeństwa zawarła z VMware firma Trend Micro. Zaowocowało to wprowadzeniem rozwiązania klasy Endpoint Security, uwzględniającego wirtualizacyjne środowisko, ale nie tylko w punkcie końcowym są wykorzystywane mechanizmy bezpieczeństwa VMware. Przykładem może być tutaj Firewall Virtual Gateway Uniper, technologia kupionej wcześniej firmy Altor. Rozumiejący wirtualizację i wykorzystujący API w MSAFE. W świecie fizycznym dobrym pomysłem na znaczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji jest wprowadzenie mechanizmów szyfrowania. Tę możliwość dostrzeżono również i w świecie zwirtualizowanym. Na przykład firma Hicksloud Security chwali się, że jest w stanie zaszyfrować w locie dane między maszyną wirtualną a hiperwizorem. Pojawia się tutaj pytanie o spadek wydajności. Wiemy, że wąskim gardłem platform wirtualnych są najczęściej nośniki. Hicksloud twierdzi, że wydajność cierpi niewiele, ale warto to sprawdzić i nie wierzyć ślepo w takie deklaracje. W tym miejscu dotykamy kolejnego z problemów bezpieczeństwa przestrzeni dyskowej w ramach środowisk wirtualnych, ale o tym szerzej przy innej okazji. Mówiliśmy też o bezpieczeństwie ruchu sieciowego. Tutaj podstawową bolączką jest fakt, że wszystko, co dzieje się w obrębie platformy wirtualnej i nie wychodzi poza nią, pozostaje bez kontroli. A przynajmniej, jeżeli nie ma zaimplementowanych odpowiednich mechanizmów poddających ten ruch kontroli, mowa o firewallach czy IPS-ach. Obecnie większość szanujących się dostawców rozwiązań do zabezpieczania sieci wypuściło już odpowiednie wersje narzędzi potrafiących poruszać się także w środowiskach zwirtualizowanych. Na przykład wspominane wcześniej firmy Uniper VGW, Checkpoint Security Gateway V, Surcefire Virtual 3D, Sensor. W kontekście technologii i programów VMware oraz bezpieczeństwa sieci warto też powiedzieć o jeszcze jednym poza MSAFE programie partnerskim, czyli VSHIELD. Daje on możliwość wprowadzania dodatkowych mechanizmów ochronnych, segmentacji i tworzenia strefy bezpieczeństwa. I byłoby całkiem nieźle, gdyby nie to, co podkreślają osoby związane na co dzień z wirtualizacją. Dostępność tego programu dla firm zewnętrznych jest mocno limitowana. VMware, która ma własne narzędzia mające w nazwie VSHIELD, stara się ograniczać konkurencję. Jak trudne jest to rywalizacja, może świadczyć fakt, że firma CatPiet działająca w obszarze bezpieczeństwa wirtualizacji zdecydowała się na podpisanie umowy OEM dotyczącej VSHIELD App, zamiast kopać się z koniem. W dużym skrócie dokonaliśmy przeglądu najpoważniejszych, naszym zdaniem, wyzwań w zakresie bezpieczeństwa w świecie wirtualnym. Sądząc po tytułach tegorocznych konferencji i seminariów, raczej nie będzie łatwiej. Wirtualizacja i cloud będą coraz popularniejsze i nie zanosi się na powrót do tradycyjnych metod przetwarzania danych. Lepiej się z tym pogodzić.